sprawić, żeby mnie było słychać, bo generalnie chodzi o to, żeby trochę jakby było też mnie słychać. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś wyjątkowy dzień, a właściwie ostatnio wyjątkowe dni, ponieważ w końcu ukazała się druga część hitu Jezu, Ty się tym zajmij. Druga część pod tytułem Moja misja trwa, ojciec Dolindo Ruotolo. Jezu, Ty się tym zajmij, część druga. Ponad 500 stron niebywałej opowieści, niezwykłej opowieści o ojcu Dolindo Ruotolo. Dziś, że tak powiem, uszczkniemy sobie tylko fragment z tejże książki. Ta książka oczywiście dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. Pamiętajcie, że od każdego waszego zakupu jedna złotówka jest przeznaczona na budowę domu dla osób z problemem alkoholowym, aby w ten sposób też zadbać o rodziny, które uczestniczą w dramatach osób uzależnionych od alkoholu. Dlatego od razu polecam wam tę książkę. Moja misja trwa. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik. Wyjątkowy, po pierwsze, był oglądany przez was wyjątkową widownię, a po drugie, w końcu będziemy mogli sobie omówić fragment tej ponad 500-stronicowej książki. Dziś o proroctwach ojca Dolindo Ruotolo dotyczących dwóch papieży, ale i też kryzysu Kościoła katolickiego. Zapraszam was serdecznie, nic mi innego nie pozostaje, jak was zaprosić. Ojciec Dolindo Ruotolo, podobnie jak błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, podobnie jak święta Faustyna Kowalska, to są święci dani nam przez mądrość Kościoła katolickiego, przez Bożą opatrzność, przez Chrystusa, który posługuje się Kościołem, który daje nam Kościół, niezależnie od kondycji ludzi Kościoła. W innym Kościele nie będziemy zbawieni, w innym Kościele zbawienia nie ma. Na początek chciałbym wyrazić swój ogromny podziw dla pani Joanny Bątkiewicz-Brożek, autorki tej książki, jak i autorki Jezu, Ty się tym zajmij, jak i autorki Jezu, ratuj, również ta książka dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, jak i autorki Jezus do duszy, jak i autorki modlitw, czy też zawierzenia opracowanego przez ojca Dolindo Ruotolo. Pani Joanna Bątkiewicz-Brożek, kiedyś próbowałem ją zaprosić na nasz kanał, unika tego typu, po prostu wypowiedzi gdzieś na kanałach YouTube'owych. Powiem krótko, z kim przystajesz, takim się stajesz. Pani Joanna Bątkiewicz-Brożek, której osobiście nie znam, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane panią Joannę Bątkiewicz-Brożek poznać, jest dla mnie takim przykładem osoby, która wpatrzona w konkretnego świętego, tu mamy na myśli ojca Dolindo Ruotolo, przesiąka jego duchowością. We współczesnym świecie, we współczesnym kościele, w którym nie brak jest chaosu teologicznego, który rodzi chaos duchowy i oddziaływuje na nasze życie także moralne, myślę, że potrzebni są nam ludzie, którzy będą wprowadzali Boży pokój do naszego życia, do przestrzeni naszego serca. Dlatego na tym kanale nigdy nie będę toczył batalii z kimkolwiek, nigdy nie będę wprowadzał tutaj tematów, które mogą nas podzielić, a są takie tematy, o których kiedy powiemy, zawsze nas podzielą. I tu nie chodzi o unikanie trudnych tematów, bo jak widzicie i trudne tematy dotyczące chociażby tak zwanego tęczowego nabożeństwa ekumenicznego, czy innych bardzo lewicowych wpływów, jakie obejmują Kościół katolicki. Również na tym kanale w formie analizy teologicznej się pojawiają. Natomiast niech ten kanał, dzięki temu, że mamy różaniec o godzinie 5 rano codziennie, będzie taką przestrzenią, taką oazą Bożego pokoju. Dlatego kiedyś ogłosiłem i wy to poparliście, że ten kanał oddajemy ojcu Dolindo Ruotolo, jak i błogosławionemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. A w związku z tym, że sam pracuję nad książką o ojcu Dolindo Ruotolo, a właściwie o jego przesłaniu nadziei, to coraz bliższa jest mi ta postać. I druga sprawa, pewnie każdy z was już zauważył, że na YouTubie pojawiło się, czy też pojawia się mnóstwo różnego rodzaju kanałów teologicznych, pseudoteologicznych, chrześcijańskich, pseudochrześcijańskich, katolickich, głoszących proroctwa, przestrzegających, mówiąc krótko, takich, które wyciągają właściwie tylko to, co negatywne w Kościele katolickim. Zawsze był Judasz, mówiąc krótko, w Kościele katolickim, to znaczy zawsze byli ci, jeden z dwunastu, którzy zdradzali Chrystusa, jak to powiedział arcybiskup Fulton Sheen. Możesz Chrystusa sprzedać, ale Chrystusa nie kupisz. Dlatego też unikajcie takich kanałów, które właściwie skupiają się tylko na tym, co negatywne w Kościele katolickim, na jakichś czarnych kartach Kościoła katolickiego. Gdzieś tam wygrzebują różnego rodzaju wydarzenia, fakty z życia Kościoła, które ewidentnie przeczą nauce Kościoła katolickiego. Oczywiście trzeba znać zagrożenia, trzeba przyglądać się zagrożeniom, które oddziaływują na Kościół katolicki, bo ojciec Dolindo Ruotolo mówi, że Kościół nie jest w kryzysie, ale to już poszło dalej. Kościół od wewnątrz rozkłada się, to znaczy jest w stanie zgnilizny. I łatwo jest się skupić na tym, co złe w Kościele, non-stop, wyszukiwać różnego rodzaju dowodów na to, że w Kościele katolickim dzieje się źle. Tak, w Kościele katolickim dzieje się źle, bo także w naszym życiu duchowym, w naszym życiu moralnym, bywa, że dzieje się źle. Dlatego zamiast skupiać się tylko i wyłącznie na negatywach, od razu podkreślę, że nie chodzi o to, aby unikać trudnych tematów i nie chodzi o to, aby nie mówić o tym, co złe jest w Kościele, bo tutaj na kanale o tym mówimy, ja staram się zawsze od strony teologicznej to rozłożyć, a nie opierać się na własnym widzimisię, na moim zdaniu, uważam, że moim zdaniem i tak dalej, albo to, co ja czuję, generalnie małe ma znaczenie to, co ja czuję. Analizujemy sobie przestrzeń Kościoła katolickiego w poniedziałki, opracowując katechizm Kościoła katolickiego, punkt po punkcie omawiając. W czwartki zaś każdego tygodnia omawiamy sobie najważniejsze wydarzenia z Kościoła katolickiego, ale zawsze chcę i będę tego pilnował, żeby nadzieja, czyli zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią przez zmartwychwstanie, było priorytetem. Możemy się skupić na tym, że Chrystus został zabity na krzyżu, owszem, ale to nie jest całe przesłanie Chrystusa Odkupiciela. Chrystus zmartwychwstaje. Dlatego unikajcie tych, którzy non-stop nas straszą, zastraszają, wyciągają to, co najgorsze w Kościele katolickim, nie dają nam oddechu nadziei. Unikajcie również i tych kanałów, które nie mówią o Maryi, ale to jest oczywiste. I tego przypominać nie trzeba. Co mam na myśli, mówiąc o tym, unikajcie kanałów, które nie mówią o Maryi, nie przedstawiają nam niepokalanej jako tej, która uczy nas Chrystusa i która najpełniej ogarnęła Ducha Świętego i uczy nas otwierać się na Ducha Świętego. Ano, są takie kanały, które po prostu zazwyczaj milczą o Maryi. Są też takie kanały, które wprost o Maryi nie mówią, ale mówią o Maryi w kontekście działania Ducha Świętego. Ale zostawmy to wszystko, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Naprawdę jestem niesamowicie duchowo zmotywowany i niejako ubogacony, chociaż całej książki nie czytałem, właśnie treścią tej nowości, która jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, drugiej części Jezu, Ty się tym zajmij. Moja misja trwa, ojciec Dolindo Ruotolo. Przechodząc do konkretów, pozwólcie, że odsunę trochę mikrofon. Mamy taki tutaj rozdział, proroctwo o dwóch papieżach. To jest bodajże 8 stron spośród 500 tejże książki. Słowa ojca Dolindo Ruotolo. Jezus Chrystus w każdym czasie buduje swój kościół na papieżach, a każdy z nich jest układanym jeden na drugim kamieniem tej budowli. I dalej. Bóg pośle dwóch świadków, dwóch wyjątkowych świętych, pełnych wiary Henocha i męstwa Eliasza, dwóch papieży, którzy naprawdę odnowią Kościół. I tu od razu takie podkreślenie czy nawiązanie do tego, co się czasami na tych naszych katolickich YouTubach pojawia. Pojawiają się jakieś proroctwa Henocha, który no, miałby wrócić na ziemię. Są jakieś... To nawet nie są objawienia, bo to są czyste wymysły Henocha, który miałby dziś głosić. Henoch został, jak to mówi Księga Rodzaju, wzięty do nieba. Natomiast Henoch uczy nas żywej wiary, uczy nas ognistej wiary otwartej na Ducha Świętego. Tu chodzi o to, aby przyjąć Henocha i przyjąć Ducha Henocha, przyjąć Ducha Eliasza. Bo jak mówi ojciec Dolindo Urłotolo, to właśnie wiara Henocha i męstwo Eliasza będą tym, co scharakteryzują, co opiszą, co zdefiniują owych dwóch papieży, o których w tym proroctwie o dwóch papieżach ojciec Dolindo Urłotolo mówi. Czytam dalej fragment książki Moja misja trwa, tak, książka dostępna w sklepiku Moc Słabości. Podkreślę, od każdego waszego zakupu jest odprowadzana złotówka na budowę domu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, aby w ten sposób również ocalić ich rodziny. Proroctwo jest częścią tak zwanego łabędziego śpiewu ojca Dolindo. Takie miano otrzymuje obszerna i potężna w treści książka Pióra Mistyka o Matce Bożej zatytułowana Maria Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, niepokalana Maria, Matka Boga i nasza Matka. Kapłan zaczyna ją pisać 8 grudnia 1964 roku. Wydłużają się z wielu przyczyn, m.in. z powodu choroby mistyka. Od 1 listopada 1960 roku jest na wpół sparaliżowany, a także uporczywych ataków diabła, który sam ma powiedzieć mistykowi: przyślę ci tylu ludzi, tak cię zamęczę, że nie będziesz w stanie pisać. Wokół Padre dzieją się niewytłumaczalne rzeczy. A to pęka nagle rura z wodą i zamiast siedzieć przy biurku, kapłan ratuje mieszkanie przed zalaniem. A to bez przerwy ktoś puka do drzwi, do spowiedzi czy rozmowy. Do tego wszystkie komentarze do Pisma Świętego kapłana nadal są na indeksie ksiąg zakazanych. Ksiądz Urłotolo ma coraz więcej wątpliwości, czy powinien i czy uda mu się ukończyć dzieło życia. W 1967 roku prosi o radę samego ojca Pio. List z Neapolu w imieniu mistyka wysyła Elena Montella. Pyta w nim także o kwestię przekazania praw do dzieł ojca Dolindo, który wyraźnie czuje już zapach zbliżającej się śmierci. Stygmatyk z San Giovanni Rotondo, mocno już schorowany, dyktuje odpowiedź za pośrednictwem ojca Pellegrino. Jest 13 marca 1967 roku. Ojciec Pio naciska, by kontynuować pracę. To w tym liście padają słowa, które w kontekście ciągnącej się do dzisiaj wojny o komentarze ojca Urłotolo są mocnym świadectwem i stały się wsparciem dla mistyka. Ojciec Pio powiedział, że nic, co wyszło spod pióra ojca Dolindo, nie może być zaprzepaszczone. Ojciec Pellegrino notuje w dalszej części listu ważne, na co wskazują dodrukowane litery, wskazówki stygmatyka. Nie jest prawdą, jakoby ksiądz Dolindo nie mógł ukończyć ostatnich rozdziałów dzieła o Maryi. Tak powiedział mi ojciec Pio. I dalej. On to, ojciec Pio, wpisuje go, ojca Dolindo, w swoje ukrzyżowane ciało pod płaszczem niepokalanej. Niech pobożna współpracownica Elena Montella będzie wytrzymała w swoich cierpieniach, a w obliczu powolnego męczeństwa świętego apostoła z Neapolu, niechaj będzie niczym Maryja u stóp Jezusa na Kalwarii. I tu tako, taka szczególna uwaga. Okładka drugiej części Jezu, ty się tym zajmij. nosi na sobie taki tekst, jest tutaj taki tekst: przyjąłem twoją ofiarę, Jezus, do Ojca Dolindo Ruotolo. Na początku zacząłem od takiego wezwania, aby kochać Kościół, aby modlić się za Kościół, aby oczywiście upominać ludzi Kościoła, ale wszystko to robić w oparciu o prawdę, czyli opierać się na katechizmie Kościoła katolickiego, a nie na własnym widzimisię, i robić to z miłością, to znaczy upominać, nigdy nie kierując się nienawiścią czy też złością. Zauważmy, i wszyscy to wiemy przecież, ilu cierpień ojciec Dolindo Ruotolo doświadczył od Kościoła katolickiego. Znał ciemne strony Kościoła katolickiego, sam był niesłusznie oskarżany, ale zawsze Kościoła bronił, co więcej, swoje życie oddał za Kościół katolicki. To znaczy, nie był tym, kto od środka rozbija Kościół katolicki. Zaraz sobie o tym powiemy. Są dwa rodzaje ataków na Kościół katolicki: zewnętrzne i wewnętrzne, o których mówi ojciec Dolindo Ruotolo. Ale był tym, który, uwaga, niejako na siebie bierze zło Kościoła, które rodzi cierpienie również w Kościele i również dotyczące ludzi, którzy do Kościoła nie należą. I chciał na sobie, skupiając zło, na zło odpowiadać dobrem, modlitwą i wezwaniem do modlitwy za Kościół katolicki. Mądrość ojca Dolindo Ruotolo była mądrością Ducha Świętego. To znaczy, jeżeli należymy do Kościoła katolickiego, a należymy, to nie będzie już i nie otrzymamy innego Kościoła katolickiego. I nawet jeżeli będziemy wieszali najgorsze, najbardziej zgniłe, że tak powiem, i rozkładające się psy na Kościele katolickim, to jeżeli nie będziemy tego czynili z miłością, jeżeli na przykład nie będziemy również i my pokutowali za grzechy Kościoła. Ktoś powie, jak mam pokutować za grzechy Kościoła, to już jest bezczelność z twojej strony, przecież ja nic Kościołowi nie zrobiłem. Niech tamci, co tam uczynili tyle zła w Kościele i ludziom Kościoła i tym, którzy do Kościoła nie należą, niech oni pokutują, ja za nich pokutować nie będę. Ostatnio spotkałem się z takimi wypowiedziami kilku księży, niebywałymi wypowiedziami. Oczywiście ci księża zachowali anonimowość, którzy wyśmiewali pokutę, którzy wypisywali, no już nie będę mówił gdzie i jak i tak dalej, bo to jest jakby grubsza trochę sprawa, ale w kontekście chociażby tych wszystkich działań ekumenicznych Kościoła, którzy w sposób szyderczy, cyniczny wypowiadali się na temat pokuty, mówiąc: no zobacz, do czego cię ta pokuta doprowadziła, to nie były słowa do mnie, tylko do kogoś innego. Pokutujesz w swoim życiu i nie ma z tego żadnych dobrych owoców, po prostu uwielbiaj Boga. Tak, są również i w Kościele ludzie, którzy odrzucają pokutę. Zaraz sobie o tej pokucie i o ważkości pokuty powiemy. Zresztą Maria w Fatimie, anioł w Fatimie mówi: pokuta, 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 a sakrament spowiedzi nazywa się sakramentem pokuty i pojednania. Ale wróćmy do ojca Dolindo Ruotolo. To w tych wspomnianych przez ojca Pio ostatnich rozdziałach książki o Maryi, obok wielu myśli o walce, jaką toczy obecnie Kościół, próby analizy roli szatana i recepcji postanowień Soboru Watykańskiego II, pod koniec 26 rozważania poświęconego Apokalipsie pod tytułem Anioł, który zstępuje z nieba i tajemnicza księga, którą otrzymał święty Jan, odnośnie do 10 rozdziału Księgi Apokalipsy, ojciec Dolindo umieszcza proroczy akapit. To drugie po tym związanym z pontyfikatem Karola Wojtyły proroctwo dotyczące papiestwa. I nie ostatnie. W pismach mistyka pojawiają się jeszcze dwa inne. O tym za chwilę. W 26 rozważaniu w książce Maria Immacolata jest mowa o dwóch papieżach, którzy naprawdę zreformują Kościół. Którzy naprawdę zreformują Kościół, to jest fragment słów ojca Dolindo. Wielokrotnie dopytuję się włoskich znawców pism mistyka o wyrażenie due pontefici, relacjonuje pani Joanna Bątkiewicz-Brożek. Kontekst, w którym jest umieszczone, wyraźnie wskazuje na okres jednoczesnego ich prowadzenia Kościoła. Nie chodzi więc o dwa następujące po sobie pontyfikaty. Proroctwo pojawia się po dość mocnej, przytoczonej przeze mnie wcześniej analizie miażdżącej z owoce Soboru Watykańskiego II, gdzie jest mowa o utracie i rozmyciu wartości, uwaga, jakich wartości? Posłuszeństwa, pokuty, modlitwy i oddania woli Bożej. Wcześniejszy rozdział, który sobie również omówimy, ja was zachęcam, żebyście całą książkę przeczytali, nosi tytuł Szatan i jego psychologia. A zatem ojciec Dolindo Ruotolo przestrzega przed utratą takich fundamentalnych wartości jak posłuszeństwo, pokuta, modlitwa i oddanie się woli Bożej, to czego uczył go Chrystus przez słowa Jezu, ty się tym zajmij. I teraz pokuta. Myślę, że ten temat będziemy coraz częściej na naszym kanale poruszać, bo widzę, że nawet w środowiskach katolickich, oczywiście jest to pewien margines i teraz mógłbym się skupić no właśnie na tym, co negatywne w kościele katolickim i opisywać to, co pewnie w przyszłości stworzy czarne karty kościoła katolickiego. Tylko pamiętajmy, żeby nie przekroczyć tej granicy, kiedy szatan wprowadzi nas w stan beznadziei, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji jak Judasz. Będziemy uczniami Chrystusa, ale zwątpimy w Chrystusa jako odkupiciela. Będziemy się zajmowali tylko tym, co czarne, tylko tym, co niewłaściwe w kościele katolickim. Ojciec Dolindo Ruotolo, który doświadczył mnóstwa cierpienia ze strony kościoła katolickiego, miał powód i byłby pewnie usprawiedliwiony, gdyby o kościele katolickim wypowiadał się w sposób negatywny. Tymczasem ojciec Dolindo Ruotolo o kościele katolickim zawsze wypowiada się z miłością, wskazując jednak na to, co rozkłada od wewnątrz Kościół katolicki. Tymi, którzy rozkładają Kościół katolicki od wewnątrz, możemy być również i my. Jestem również tym człowiekiem i ja, kiedy żyję w grzechu ciężkim, bo w ten sposób niszczę jakąś część Kościoła katolickiego, którą ja sam jestem. Pamiętajmy, że Kościół katolicki jest mistycznym ciałem Chrystusa. I tu te wszystkie, że tak powiem, członki Kościoła katolickiego nawzajem nad siebie oddziałowują. A zatem posłuszeństwo, pokuta, modlitwa i zawierzenie Chrystusowi, zaufanie Chrystusowi. I skoro jesteśmy przy pokucie, nawiążę do książki, którą bardzo często zamawiacie w sklepiku Moc Słabości. Jest to książka napisana przez ojca Dolindo Ruotolo 100 lat temu. Tak widziałem niepokalaną i kilka fragmentów o pokucie, strona 234. Co ojciec Dolindo Ruotolo mówi o pokucie, którego życie, właściwie całe życie było pokutą? Posłuchajmy. Nieskazitelność odnawia się przez pokutę. Uwaga. Uczyniłeś celem swoich pragnień własne ciało? Uczynisz je przedmiotem upodobania w Bogu, naznaczając cierpieniem, które pochodzi z miłości. Jezus zadośćuczynił za ludzką nieczystość, wystawiając swoje ciało na pośmiewisko, na biczowanie, na ból, na ciernie. W ten sposób stał się jak robak przedmiot wzgardy i przerażenia i umiłował Ojca i wydobył ze swego ciała najgłębsze życie duszy. Ty, moja córko, można powiedzieć, ty, mój synu, byliście obiektem zainteresowania dla siebie samej czy dla innych? Och, jakże winien palić twoje serce akt miłości skradziony jakiemuś sercu dla samej siebie. Jak musi cię upokarzać fakt, że byłeś bożkiem dla siebie i że pokazywałaś się jako idol. To przypomnienie powinno być dla ciebie wyrzutem i skruchą, żywym bólem, cichą pogardą dla samej siebie. Musi też sprawić, że ukażesz swoje ciało cielesną pokutą. Ktoś powie średniowiecze. No, akurat średniowiecze było genialną epoką, bo wtedy dzięki Kościołowi upowszechniła się edukacja, ale no, zostawmy, okej. Okay. Nie szukam dla was innej pokuty, jak tylko ta. Uwaga, o jakiej pokucie mówi ojciec Dolindo Ruotolo? Jakiej pokuty ojca Dolindo Ruotolo uczy niepokalana. Umartwiajcie swoją ciekawość. Nie patrzcie na to, co nie jest dla was ważne. Kiedy widzicie coś sprośnego, odwróćcie wzrok w inną stronę, z bólem myśląc, że ta sprośność obraża Boga. Nie dajcie się łudzić myśli, że przyglądając się możecie to naprawić czy wynagrodzić. Lepiej jest odwrócić wzrok i nie zakłócać pokoju duszy. Tak, czasami może być w nas taka pycha, zarozumiałość, że oto ja naprawię cały świat, że pójdę do tych, którzy potrzebują nawrócenia, ja ich teraz będę nawracał. Nie wiem, czy mogę tutaj podać imiona, nazwiska, może nie. Taka sytuacja, mój znajomy spotkał pewnego ewangelizatora, który mówi o tym, że on będzie zdobywał miliony dusz i każdą duszę nawróci. Nie każdą duszę nawrócimy, bo pierwsze to my nie nawracamy, tylko Chrystus. A po drugie są takie dusze, są tacy ludzie, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucają Boga i żyjąc na ziemi bez Boga również po śmierci pójdą tam, gdzie Boga nie ma, czyli do piekła. Mówiąc krótko, nie, ani ty, ani ja nie jesteśmy drugimi Chrystusami, nie nawrócimy całego świata. Idąc do tych, którzy nawrócenia potrzebują i za wszelką cenę chcąc ich nawrócić, bardzo często możemy opierać się tylko na własnej bezsile, która jest zwykłą, no właśnie, no przyszedł ten, na własnej sile, która jest zwykłą bezsilnością, tobie się nudzi. Będziesz tu siedział ze mną w takim razie. Pamiętajmy, aby przede wszystkim ludzi zawierzać, tylko to jest nieelegancja, jak tutaj do kilku tysięcy ludzi stoisz tyłem, tak więc też się musisz nauczyć pewnego słowa, gucio. Pamiętajmy, aby przede wszystkim zawierzać ludzi miłosierdziu Bożemu. To, co robiła matka Teresa z Kalkuty, mówiąc do sióstr, które pracowały z ubogimi na ulicy, zanim do nich pójdziecie, idźcie na adorację. Czytajmy dalej. Umartwiajcie egoizm, jedząc bez narzekania to, co wam podano, chociaż wam nie smakuje. Nie znajdujcie łatwej wymówki, że wam szkodzi, ale z radością wykorzystujcie każdą okazję do umartwienia się. Ze szczerą wdzięcznością przyjmujcie fizyczne dolegliwości, które Pan wam zsyła, cierpiąc ofiarowujcie Jemu siebie same. Ból głowy jest jak korona cierniowa, która pozwala ci wynagrodzić wiele brudu zalegającego w twoim umyśle po tylu lekturach. Ból żołądka pozwala wynagrodzić różne satysfakcje i zmysłowe doznania twojego ciała. Umartwiajcie się, ukochawszy to, że jesteście zaniedbywane, poniżane, odsyłane na ostatnie miejsce. Czy nie pociągałaś serca innej osoby? Nie kradłaś Bogu miłości, która należy tylko do Niego? I czy nie powinnaś cieszyć się z tego, że teraz jesteś pogardzana z powodu miłości Boga? Jezus zapłacił za bałwochwalstwo człowieka, stając się jak robak, pośmiewisko wszystkich. Umartwiajcie się we wszystkim, co sprawia wam przykrość i akceptujcie w duchu wynagrodzenia również brak upodobania do spraw duchowych, jałowość, udręki duszy. Krótko, a może i nie krótko, pokucie ojciec Dolindo Uruotolo. Więcej takich wskazówek w książce Tak widziałem niepokalaną, ksiądz Dolindo Uruotolo. Gucio, czy może być spokój tutaj już? Ale o co ci chodzi? Idź myszy szukaj, czy tam, nie wiem. Myszy nawracaj, idź myszy nawracaj. Przepraszam państwa, bo tu dzisiaj Gucio po prostu oszalał. Polecam wam bardzo serdecznie tę książkę dostępną z topiku Moc Słabości. Pamiętajcie, że od każdego waszego zakupu jedna złotówka jest przeznaczona na budowę domu dla osób cierpiących na chorobę alkoholową, żeby w ten sposób też ocalić ich rodziny. To nie jest tak, że ja tu sobie książeczki sprzedaję, prawda, i biznes robię. Nie, biznes książkowy nie jest biznesem. Jeżeli ktoś chciałby biznes robić, to by sprzedawał sam to. Jeżeli ktoś z was chce robić biznes, to może niech się zajmie sprzedażą samochodów, a na pewno biznesem nie jest sprzedawanie książek i to jeszcze katolickich. To jest tylko 2% rynku, że tak powiem, książkowego, ale dobra, nieważne. Wracamy do ojca Dolindo Uruotolo. Ksiądz Uruotolo czas ten przyrównuje, czyli czas próby Kościoła, w 11 rozdziale Apokalipsy do mierzenia świątyni Bożej przez świętego Jana. I teraz jest fragment 11 rozdziału Księgi Apokalipsy, rozdziały 1 i 2. Potem dano mi trzcinę, podobną do mierniczego pręta i powiedziano: wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, co wielbią w niej Boga, dziedziniec, uwaga, zewnętrzny świątyni pomiń zupełnie i nie mierz go, bo został dany poganom i będą deptać miasto święte przez 42 miesiące. Mistyk pisze: powstały herezje, utworzyły się grupy schizmatyków, nad czym tak ubolewał papież Paweł VI, że sam musiał przyznać, iż Kościół katolicki nie jest w kryzysie, ale ulega rozkładowi. Bolesne słowa, które jedynie diabelska nieświadomość może podważać. Dlatego też anioł w Apokalipsie podaje świętemu Janowi trzcinę, aby zmierzył świątynię poza dziedzińcem zewnętrznym, który został dany poganom. Ewidentnie jest to aluzja do świata poza świątynią, poza kościołem, który łudzi się, iż stanowi część świątyni poświęconej Bogu, podczas gdy w rzeczywistości żyje w separacji z nią i poza nią. A zatem ojciec Dolindo Urotolo, odwołując się do słów papieża Pawła VI, mówi, że Kościół nie jest w kryzysie. Kościół już jakby w tym kryzysie poszedł dalej. Znaczy ten kryzys jest już tak oczywisty w przestrzeni Kościoła katolickiego, że Kościół ulega rozkładowi, jak ojciec Dolindo Urotolo mówi później, zepsucie, gnicie Kościoła. Ojciec Dolindo kontynuuje. W iluzji dostosowania Kościoła do świata jedynie po to, by ułatwić działania duszpasterskie i tym samym budować Kościół ekumeniczny, odnowiony, kwitnący, jest droga wprost na zatracenie. I możemy teraz właściwie ten cały materiał skrócić właściwie, chociaż nie wolno właściwie tak często mówić, bo to jest niewłaściwe, do tego jednego zdania. Posłuchajcie, ojciec Dolindo Urotolo. W iluzji dostosowania Kościoła do świata, mamy mnóstwo takich prób dostosowania Kościoła do świata, już nie będę podawał przykładów, mówiłem o nich na kanale, jedynie po to, by ułatwić działania duszpasterskie, czyli względy takie, prawda, praktyczne, żeby kościoły nadal były wypełnione, żeby ludzie byli w kościele. A co jeśli Kościół rzeczywiście, i spełnią się słowa papieża Benedykta XVI, ma wrócić i wróci do małych wspólnot? A zatem w iluzji dostosowania Kościoła do świata jedynie po to, aby ułatwić działania duszpasterskie i tym samym budować Kościół ekumeniczny, odnowiony, kwitnący, jest droga wprost na zatracenie. Kościół kwitnący na zewnątrz może być kościołem gnijącym od środka i ojciec Dolindo Urotolo mówi o tym, że kościół gnije od środka, ale jednak ojciec Dolindo Urotolo zawsze broni Kościoła katolickiego, zawsze broni Ojca Świętego, modli się za Kościół katolicki, modli się za ludzi Kościoła katolickiego, cierpi, przyjmuje ofiarę, cierpi również za papieża. I dalej ojciec Dolindo Urotolo pisał: czasy nie ulegają poprawie, jest gorzej. Nie jest tak, no jest. Rośnie apostazja, dlatego też powiedziane jest, że Bóg pośle dwóch świadków, w cudzysłowie, dwóch wyjątkowych świętych, pełnych wiary Henocha i męstwa Eliasza. To nie będzie Henoch i Eliasz, ale to będzie dwóch świętych, pełnych wiary Henocha i męstwa Eliasza. Czyż nie dwóch papieży, którzy naprawdę odnowią Kościół, niwecząc współczesne odstępstwa spowodowane fałszywą interpretacją Soboru Watykańskiego II? Na koniec czasów, tuż przed sądem ostatecznym, czyż nie osobiście przyjdą Henoch i Eliasz? Tuż przed sądem. Tych dwóch proroków przeznaczonych na czas ostateczny. Nie czasy ostateczne, ale uwaga, czas ostateczny. Henoch przeznaczony od początku i Eliasz wzięty do nieba, obaj żywi, by zaingerować w imię Boga, żądając oddania Mu chwały, wywyższając Jego nieskończoność. Tych dwóch proroków stawi opór triumfującemu antychrystowi. Przez niego zostaną zabici, jak jest napisane w Apokalipsie, a potem powstaną z martwych, wstępując do nieba na chwałę Bożą. Szczególnie warto się przyjrzeć postaci proroka Eliasza. Jest w sklepiku Moc Słabości dostępny obszerny komentarz świętego Grzegorza Wielkiego dotyczący proroka Eliasza, polecam wam serdecznie. Jest w zakładce Ojcowie Kościoła. I pani Joanna Bątkiewicz-Brożek pisze dalej. Ojciec Dolindo odnosi się tu do kilku biblijnych proroctw i tekstów. Przyjście dwóch świadków, choć bez wskazania imion, zapowiada wspomniany 11 rozdział Apokalipsy, do tego fragmentu nawiązuje mistyk z Neapolu. Dwom moim świadkom dam władzę, to jest fragment Apokalipsy, a będą prorokować przyoblaczeni w wory przez 1260 dni. Oni są dwoma drzewami oliwnymi, dwoma świecznikami, co stoją przed Panem Ziemi. A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Jeśli by zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi zginąć. Koniec Księgi Apokalipsy, rozdział 11, wersy 3, 4, 5. Jak tłumaczy przypis do piątego wydania Biblii Tysiąclecia, dwaj świadkowie są symbolem apostołów Chrystusa, rekrutujących się spośród hierarchii i laikatu, wzorowanym na wielu postaciach Starego Testamentu. Z kolei w wydaniu pierwszym Biblii Jerozolimskiej z 2006 roku w wyjaśnieniu jest mowa o dwóch mistrzach, o cechach Mojżesza i Eliasza, których jednak niełatwo zidentyfikować. Często myślano tu o Piotrze i Pawle, umęczonych w Rzymie za czasów Nerona. Ksiądz Ruotolo wyraźnie wskazuje na starotestamentowych Henocha i Eliasza, którzy mieli zostać żywi, wzięci do nieba i wedle zapowiedzi wrócić, by oddać życie na ziemi, a potem zmartwychwstać. Henoch jest patriarchą mocno kontemplującym Boga, mówi o tym Księga Rodzaju. Żył w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo Bóg go zabrał. W mądrości Syracha o Henochu zapisano mocne zdanie. Spodobał się Panu i został przeniesiony jako przykład nawrócenia dla pokoleń. Henoch pojawia się w Ewangelii według świętego Łukasza w rodowodzie Jezusa. Pisze o nim także święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Eliasz zaś to ogień, symbol obecności Boga. Fragment Księgi Mądrości Syracha. Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Henoch i Eliasz żyją w ścisłej zażyłości z Bogiem. Pierwszy w kontemplacji, drugi w działaniu. Mamy te wskazówki tych owych dwóch papieży, których życie duchowe będzie wzorowane na życiu duchowym Henocha i Eliasza, wiary Henocha i męstwa Eliasza. Znaczy, Henoch jest tym, który jest patriarchą mocno kontemplującym Boga, czyli żyjącym w kontemplacji, już nam się może kojarzyć, o którego papieża chodzi. Drugi zaś, odwołując się do męstwa Eliasza, czy wzorując się na męstwie Eliasza, jest tym, który jest mocny, że tak powiem, w działaniu. Dwóch papieży, jak pisze ojciec Dolindo, dwóch świadków, dwóch wyjątkowych świętych, pełnych wiary Henocha i męstwa Eliasza. I to oni naprawdę odnowią Kościół. Apokalipsa zapowiada tu ciężką, morderczą wręcz walkę, jaką obaj stoczą z Antychrystem. Nie musi to być osoba, a szatańskie działanie, które nasila się w Kościele. Bardzo często sobie o tym mówiliśmy, że Antychryst to nie musi być konkretna osoba, a to może być, że tak powiem, uplastycznienie, czy to jest zdefiniowanie pewnych szatańskich działań, które są obecne w Kościele katolickim, które to od środka rozkładają Kościół katolicki. Dlatego papież Paweł VI mówił, że Kościół nie jest w kryzysie, ale już się od środka rozkłada, że tak powiem, jest wciągany w ową zgniliznę, jak dodał ojciec Dolindo Ruotolo, po prostu gnije. Ksiądz Ruotolo pisze, że przez Antychrysta, czy nie właśnie przez to wszystko, obaj zostaną zabici. Może to być rodzaj metafory, niedosłownie. Jak jest napisane w Apokalipsie, a potem powstaną z martwych, wstępując do nieba na chwałę Bożą, kończy ojciec Dolindo Ruotolo. I pozwólcie, przeczytamy jeszcze przypis bardzo ważny. Niewątpliwie jesteśmy świadkami zarówno masowych apostazji, jak i ciężkich grzechów wewnątrz Kościoła. Posłużę się tu niezwykle cenną myślą, jaką podzielił się ze mną, czytając tę książkę, ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Jak pokazał ostatni raport o stanie pedofilii we francuskim kościele, nasilenie aktów wykorzystywań seksualnych ze strony duchownych nastąpiło od lat 50. Apostazja zaś to plaga dewastująca Kościół już od pierwszej, a potem drugiej wojny światowej. O czym mówił ojciec Pio. Ponadto już w czasach papieża Benedykta XV i Piusa XI był poważny problem czynnego homoseksualizmu na najwyższych szczeblach watykańskich purpuratów i w najbliższym otoczeniu papieży, co skutecznie dla obrony ojca Pio przed prześladowaniami wykorzystywał Emanuele Brunato, sporządzając odpowiednie raporty o zepsuciu najwyższych dostojników kościelnych. Dzisiejszy wybuch medialny jest tylko kolejną odsłoną tego, co słusznie ksiądz Dolindo nazwał zepsuciem bądź gniciem Kościoła. Tyle ksiądz profesor Robert Skrzypczak. A zatem wrócę do pierwotnej myśli, którą otworzyłem to nasze spotkanie, ten nasz materiał. Jeżeli będziemy się skupiali tylko na tym, co negatywne w Kościele, zatracimy się w tym. Pójdziemy drogą Judasza, drogą beznadziei, drogą, która odrzuca Boże miłosierdzie. Zafiksujemy się tylko na tym, co złe. Ojciec Dolindo Ruotolo mógł pójść tą drogą, bo przecież otrzymał, przecież Kościół zrzucił na niego niebywały ciężar w postaci cierpienia krzyża, który niósł przez kilkadziesiąt lat, będąc zawieszony w sprawowaniu sakramentu Eucharystii, czy w ogóle jakichkolwiek sakramentów. Dlatego uczmy się miłości do Kościoła od ojca Dolindo Ruotolo. Nie uczyńmy ze swojego serca przestrzeni, która będzie wciąż dzielona, która będzie wciąż pełna niepokoju, strachu, lęku, obaw, beznadziei. To wszystko są działania szatana, ponieważ, i teraz jest bardzo ważne jakby podsumowanie, szatan posługuje się dwoma rodzajami uderzeń w stronę Kościoła katolickiego, uderzeń wymierzonych w Kościół katolicki. Uderzenia zewnętrzne to są przede wszystkim akty apostazji i uderzenia wewnętrzne, wszelkiego rodzaju grzechy ludzi Kościoła oparte na homoseksualizmie i zbrodniach molestowania seksualnego. Szatan uderza i od zewnątrz, i od wewnątrz w Kościół katolicki. I to musimy wiedzieć i to wiemy. I teraz pójdźmy za tym, do czego ojca Dolindo i przez ojca Dolindo wzywa nas Chrystus. Jezu, Ty się tym zajmij. To znaczy, nawet jeżeli w swoim życiu wchodzisz w takie przestrzenie ciemności, wiary i próby zaufania do Boga, to nigdy nie oceniaj swojego życia duchowego, tego, co się w Twoim życiu dzieje, z własnej ludzkiej perspektywy, z własnego ludzkiego serca. Nasze serce, że tak powiem, jest bardzo nisko. Znaczy, nie widzimy wszystkiego. Dopiero kiedy, że tak powiem, wchodzimy do niepokalanego serca Maryi, kryjemy się pod płaszczem niepokalanej, a przecież święty ojciec Pio ukrył ojca Dolindo Ruotolo, o czym sobie tutaj mówiliśmy, pod płaszczem niepokalanej, to z perspektywy niepokalanej nie tylko, że widzimy najświętsze serce Chrystusa, ale widzimy zwycięstwo poranek zmartwychwstania. Dlatego święty Jan ocalił swoją wiarę i był jedynym, który ocalił wiarę Kościoła w czasie próby, kiedy Chrystus został aresztowany i wszyscy uczniowie, oprócz świętego Jana, pouciekali, mówiąc krótko, stchórzyli, bo po ludzku ocenili tę sytuację. Święty Jan ocalał, jego wiara ocalała. Być może też tę wiarę stracił i ta wiara już właściwie wygasała i ten płomyk prawie że gasł. To szedł za Maryją. A co robi Maria, idąc drogą krzyżową za Chrystusem? Nie kłóci się z tymi, którzy skazali na śmierć niesłusznie, nieuczciwie, niesprawiedliwie jej syna. Nie stara się ich na siłę nawracać, tylko czyni to, o czym mówi Ewangelia. Rozważa w sercu Słowo, Słowo Boże. Kiedy rozważamy w sercu Słowo Boże, to nawet największe ciemności nie są dla nas przerażające, bo dokładnie wiemy, że to wszystko już było udziałem ludzi Kościoła przez ciemności, przez próbę wiary, ciemności, w których miało się budować zaufanie do Boga Jahwe. Przechodził przecież lud wybrany, 40 lat idąc przez pustynię. Na pustyni nie ma nic. Na pustyni nie dzieje się nic. Na pustyni można zginąć. Bardzo łatwo można zginąć. A jednak 40 lat, 40 to jest liczba, która w Piśmie Świętym oznacza czas próby, ale także i czas, w którym buduje się zaufanie do Boga. Przez to 40 lat... Boże, Gucio, ty dzisiaj naprawdę jesteś... Ja nie wiem. Przepraszam Państwa. Przez to 40 lat, które w naszym życiu może mieć przestrzeń czasową 5, 10, 12, 20, czy może i 60 lat, jesteśmy wciąż w objęciach Bożej opatrzności. Tak, Jezu, Ty się tym zajmij, ponieważ misja Ojca Dolindo Urotolo nadal trwa. Polecam Wam serdecznie przyglądać się sercem Ojcu Dolindo Urotolo. Uczyć się od Niego tego, czego On doświadczył. Ale pamiętając słowa, o których w którymś wywiadzie wspomniał ksiądz profesor Robert Skrzypczak, a zdaje się, że w książce Ogień w Kościele, chyba tutaj, ksiądz profesor Robert Skrzypczak zasłyszał takie słowa w Neapolu. Jeśli zbliżasz się do Ojca Dolindo Urotolo, to ja, to nie są wprost słowa księdza profesora Skrzypczaka, już nie mam czasu, żeby teraz ich szukać, ale mniej więcej sens brzmiał w ten sposób. Jeżeli zbliżasz się do Ojca Dolindo Urotolo, to musisz przygotować się na to, że będziesz cierpiał. I uwaga, Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstaje. Dlatego unikajmy tych, którzy z Kościoła prawie że robią wroga naszego zbawienia, naszej świętości, naszej drogi do nieba. Polecam Wam bardzo serdecznie drugą część Jezu, Ty się tym zajmij. Moja misja trwa. Autorstwa pani Joanny Bątkiewicz-Brożek. Ta książka dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Nasz kanał zawierzyliśmy Ojcu Dolindo Urotolo i nadal będziemy Ojca Dolindo Urotolo poznawać, a dzięki niemu będziemy również poznawać niepokalaną, bo kto blisko Maryi, ten pełniej otwiera się na działanie Ducha Świętego, bo Maryja jest tą, która najpełniej ogarnęła Ducha Świętego. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Widzimy się codziennie o godzinie 5 rano. Tutaj na żywo prowadzimy różaniec, w którym uczestniczy kilka tysięcy osób z całego świata. I zawierzamy siebie, naszych najbliższych, naszą ojczyznę, Europę, świat, cały Kościół, przeszłość Kościoła, tak oddajemy Bożemu miłosierdziu i przyszłość Kościoła oddajemy Bożej opatrzności i to, co się dzieje teraz w naszym życiu, oddajemy miłosierdziu Bożemu, abyśmy zawsze mogli powtarzać za Ojcem Dolindo Urotolo: Jezu, Ty się tym zajmij, a nie ja, bo moje zajmowanie się moimi problemami to jeszcze większych problemów mnie doprowadzi. Szczęść Boże, do zobaczenia najpóźniej w niebie.